Myślę, ja nie byłem jego przyczyną, mam nadzieję. Chyba, że jestem na jakimś niewidzialnym podsłuchu. Słyszycie mnie dobrze, prawda? Witam was wszystkich. Mam nadzieję, że z większością z was zdążyłem się przywitać. Lubię się z wami witać, rozmawiać z wami. Wiecie, że nie jestem w tym szczery. A jeśli nie zdążyłem, to witam was teraz i w imieniu naszego kościoła i w swoim osobistym. I witam, nie widzę z tyłu, bo jest ciemno. Jeśli jest ktoś nowy, to też bardzo serdecznie na tym miejscu, gdzie my się gromadzimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa po to, żeby mówić o Nim, żeby czytać Słowo Boże, żeby się posilić Jego Słowem, żeby Go wielbić przez pieśni, które przed tym śpiewaliśmy, ale też w takich sytuacjach jak dzisiaj, wyjątkowych okazjach, aby święcić błogosławieństwo jest taką wyjątkową okazją, ale generalnie jak się przyjrzymy Słowu Bożemu i przeanalizujemy je pod tym kątem, to jest to dość powszechna praktyka, bo błogosławieństwo, czy to w formie takiego słowa jak błogosławieństwo, czy życzenia, bo błogosławieństwo to generalnie, jakbyśmy zaczęli nawet w słowniku, to jest dokładnie to, co my mniej więcej sobie wyobrażamy, czyli to znaczy życzyć dobrze, gratulować, pozdrawiać, uświęcać. To ono oznacza. I w Biblii znajdziemy całe mnóstwo, w zależności od tłumaczeń, na przykład w psalmach jest cały szereg błogosławieństw, tam gdzie Dawid na przykład mówi błogosław dusza moja Panu, na przykład. Ale w innym tłumaczeniu to słowo już będzie brzmiało inaczej. Przyjemność błogosławić Marka i Ewę. Chciałem się trochę do tego tematu tu zbliżyć, czy jakby go przywołać, nad nim zatrzymać. Czym jest tak naprawdę błogosławieństwo? Jakież to te błogosławieństwa w Słowie Bożym, którym przecież my chcemy się karmić, występują, na ile nas dotyczą i czy warto, albo warto na pewno, ale jak bardzo warto sobie przypomnieć i być może w życiu codziennym praktykować to błogosławieństwo, te życzenia. I zwróciłem uwagę na to, że w Słowie Bożym jest kilka jakby rodzajów błogosławieństwa. Bóg od samego początku, dzisiaj będzie większość z pierwszej Księgi Mojżeszowej, czyli samego początku tej pięknej historii. Już tam widać, że błogosławieństwo może przybierać różne formy. Na przykład Bóg błogosławił zwierzęta. Już na początku, podczas kiedy stwarzał świat, Bóg pobłogosławił zwierzęta. Stworzył Bóg wielkie potwory, jest napisane w pierwszej Mojżeszowej 1:21. I przeróżne pełzające istoty stosownie do ich rodzajów. Stworzył istoty skrzydlate, i tak dalej. Bóg uznał, że było to dobre. Następnie pobłogosławił im mówiąc, rozrodzajcie się i rozmnażajcie, napełniajcie morza, to zaś skrzydlate niech się rozmnaża na ziemi. Bóg wyraził swoje życzenie, jakby pobłogosławił. Wszystko, co wymieniłem jako błogosławieństwo, w tym się zawiera. Czyli życzył dobrze, gratulował, pozdrawiał, uświęcił. Bardziej przyzwyczajmy się do słowa uświęcił, nadał temu to słowo, jak myślę, że wszyscy czujemy, Boże błogosławieństwo ma jakąś moc, tak jak Boże Słowo ma jakąś moc. Jeśli Bóg coś błogosławi już na początku stworzenia, to możemy być pewni, że to błogosławieństwo będzie towarzyszyć ludzkości do samego końca. I o tym też chcę dzisiaj mówić. I te słowa, które Słowo Boże zawiera, błogosławieństwo, już na samym początku ono jest do dzisiaj aktualne. Ono ma pewną moc sprawczą, jak to Słowo Boże ma pewną moc sprawczą i musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ono nadal nas dotyczy, że ta moc nadal jest aktywna. Bóg pobłogosławił ludzi. O tym Andrzej dzisiaj wspominał. Stworzył Bóg człowieka na obraz swój, stworzył go na obraz Boga jako mężczyznę i kobietę. Potem błogosławił im Bóg. I tak do nich powiedział, rozradzajcie się i rozmnażajcie, napełniajcie ziemię, panujcie nad rybami i tak dalej. To błogosławieństwo jest nadal aktualne. To nie było tylko tak po prostu takie życzenia urodzinowe. One też są fajne, one też są dobre. Jeśli my sobie czegoś życzymy, my chrześcijanie, to zazwyczaj jest w tych życzeniach zawarte błogosławieństwo, prawda? I to jest bardzo dobre. I musimy sobie zdawać sprawę, że to błogosławieństwo, zaraz też do tego dojdę, że między ludźmi też istnieje błogosławieństwo, ono ma jakąś moc. To, co Bóg podczas tego błogosławieństwa na początku, podczas stworzenia nieba i ziemi wyraził, to miało moc. To do dzisiaj działa. Bóg błogosławił dzień wolny od pracy. Pamiętamy, nie będę się nad tym zatrzymywał, ale są też w Biblii przykłady, kiedy w imieniu Boga anioł błogosławi człowieka. I to też ma pewne działanie. To też ma pewną wartość, pewną sprawczą moc. Jest taka sytuacja opisana również w pierwszej Księdze Mojżeszowej 32. Po tych słowach Jakub, to była sytuacja, walka Jakuba z aniołem, nie chcę się też na tym zatrzymywać, bo nad inną historią się dzisiaj zatrzymam, kiedy padają takie słowa. Po tych słowach Jakub zapytał, powiedz mi proszę, jak ty masz na imię? A anioł na to, dlaczego mnie pytasz o imię? I błogosławił mu tam. Tam anioł błogosławił Jakuba. Aż w końcu tych błogosławieństw jest cały szereg. Ja tylko chciałem kilka takich ewentualności jakby wyliczyć, jakie mogą mieć miejsce. Pamiętacie na pewno wszyscy, bo często tą sytuację tutaj sobie przypominamy, jak to Pan Jezus błogosławił chleb. Mówił, że mamy go naśladować, my to często robimy. I ta sytuacja opisana na przykład w Ewangelii Mateusza 26. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i pobłogosławił go, łamał i dawał swoich uczniom, mówiąc, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Aż w końcu taka kolejna forma, ostatnia, na którą dłużej się chciałem zatrzymać, bo ona też dotyczy dzisiejszej sytuacji, to jest sytuacja, kiedy człowiek błogosławi człowieka. To też, podobnie jak wszystkie inne błogosławieństwa zawarte w Biblii, sytuacja, kiedy człowiek błogosławi człowieka, tak jak to my, dzisiaj Ewę i Marka błogosławiliśmy, czy pastor, tak jest to rzeczywiście praktyka stosowana w Biblii, bardzo dobra, bardzo pożyteczna, którą myślę, że powinniśmy jeszcze bardziej świadomie i częściej uskuteczniać i zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście wykorzystujemy tą moc, ten autorytet, który Bóg nam dał, czy go wykorzystujemy w praktyce. Chciałem przytoczyć taką sytuację, bardzo dziwną sytuację, ona myślę, że jest sama w sobie dość intrygująca, kiedy to Izaak, mąż Rebeki, syn Abrahama, na łożu śmierci, chciał błogosławić jednego z swoich dwóch synów. Pamiętacie tą sytuację, prawda? Bo ona jest dość specyficzna. Ja się chciałem na nią zatrzymać. Uważam, że ona jest bardzo ciekawa i warto ją troszeczkę wyjaśnić. To była taka sytuacja, kiedy Izaak błogosławił, chciał pobłogosławić jednego ze swoich dwóch synów. On to błogosławieństwo otrzymał już od swojego ojca. Abraham otrzymał błogosławieństwo od Boga. Myślę, że wszyscy znamy to błogosławieństwo Abrahama, kiedy to Bóg obiecał, że jego ród będzie się bardzo rozradzał, że Bóg powiedział, twoje potomstwo rozmnoży jak gwiazdy na niebie, dam mu też wszystkie te ziemie, w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody. I Izaak jakby to błogosławieństwo pokoleniowe przekazywał dalej. Taki był zwyczaj i to dobry zwyczaj. No i pamiętacie, on miał dwóch synów i jeden z tych synów miał na imię Ezaw. On był rudy i owłosiony, a drugi miał na imię Jakub. No i tak się stało, że matka obu w sumie jakby zachęciła Jakuba, aby udawał Ezafa. Ezaw zgodnie z życzeniem ojca wybrał się na polowanie. Ojciec powiedział do niego, słuchaj, chłopie, ja chcę ciebie pobłogosławić. Idź, upoluj mi coś smacznego. Ezaw był myśliwym. Ojciec przez to go lubił. Biblia w jednym fragmencie mówi, że ojciec faworyzował Ezafa, bo lubił dziczyznę. Można by to zrozumieć jako taką delikatną, rodzinną korupcję wręcz. No, sympatię, niesprawiedliwość, powiedziałbym. Bo rzeczywiście bardzo wyraźnie jest napisane, za chwilę gdzieś do tego dojdę. Tak, Izaak wolał Ezafa, ponieważ lubił dziczyznę. Rebeka natomiast kochała Jakuba. W 1 Mojżeszowie 25. No i w tej sytuacji, kiedy Izaak wolał Ezafa, bo lubił sobie podjeść, mówił do niego któregoś razu tak, upoluj mi coś, powiedział, przyrządź mi jakiś przysmak, a gdy zjem, pobłogosławię cię wobec Pana, zanim umrę. Tak jest napisane. No, brzmi to nieco zabawnie, ale generalnie można w tym się doszukać jakby pewnej nieobiektywności, prawda? Więc to błogosławieństwo, które przeszło na niego jakby z Abrahama, chciał podać dalej. Weź zaraz, proszę, swój sprzęt, kolczan, łuk, wyjdź w pole i ustrzel mi jakąś zwierzynę. Rebeka, jak już mówiłem, która wolała swojego młodszego syna, poszła do niego, poszła do Jakuba i opowiedziała mu o tym. Mówiła, słuchaj, weź koźle, ugotuj coś z koźlęcia, zanieś ojcu. Ojciec nie dowidział. Ojciec już był praktycznie niewidomy. Udawaj Ezafa. Taki podstęp. W pierwszej chwili brzmi to dość, no, powiedzielibyśmy haniebnie, nie? Ten młodszy mówi, no tak, ale mój brat jest owłosiony, więc ona zaproponowała, żeby sobie ręce i szyję zakrył skórami z tej kozy i ojciec na pewno nie pozna. I rzeczywiście tak też zrobili. Matka mówi do syna, zaniesiesz potem to jedzenie ojcu, niech sobie podje. Widocznie znała jego namiętność, a następnie niech ci udzieli błogosławieństwa. No i tak też zrobili. Jakub rzeczywiście uciekł się do tego oszustwa, tak można powiedzieć. Poszedł do ojca i mówi, sytuacja opisana w tej samej księdze, 1 Mojżeszowej 27. Ojcze, zaczął, już jestem. Ojciec na to, kim ty jesteś, mój synu? To ja, Ezaf, twój pierworodny. Zrobiłem, jak rozkazałeś. Wstań, proszę, usiądź i skosztuj tego, co ci upolowałem, a potem mnie pobłogosław. Co się stało, że tak się uwinąłeś z tym polowaniem, mój synu? Też dość zabawny dialog, prawda? No w każdym razie, po czym następny werset mówi, podaj mi ten przysmak, poprosił, niech skosztuje tego, co upolował mój syn, bym mógł go pobłogosławić. Dość dużo uwagi Biblia poświęca temu przysmakowi, że tak powiem, jakby rzeczywiście Bóg chciał nam zasugerować, że te dość powierzchowne sprawy natury kulinarnej być może jakby przyćmiły wzrok Izaka, choć był też ślepy, ale że był nie tylko niewidomy w sensie fizycznym, ale również w duchowym. Znalazłem tutaj w tym opisie cały szereg fragmentów, które mówią o tym jedzeniu, o tym posiłku, o tym jego zamiłowaniu do jedzenia i myślę, że jest to celowe. Myślę, że jest to celowe, aby nam pokazać, że Izak był bardzo jakby zaślepiony. No i wtedy właśnie, kiedy on jednak uwierzył, że jest to jego pierworodny syn, on udzielił Jakubowi, nie wiedząc, że to Jakub, przepięknego błogosławieństwa. Warto je przeczytać, warto zapamiętać i warto go używać. Słuchajcie, jak go błogosławił. Niech ci Bóg udzieli rosy nieba i żyzności pól. Niech cię darzy obfitością zbóż i zbiorów wina. Niech ci służą ludy, niech ci się kłaniają narody. Bądź panem swoich braci i niech ci się kłaniają synowie twojej matki. Niech będzie przeklęty ten, kto cię przeklina, a błogosławiony ten, kto cię błogosławi. Prawda, że piękne, że można to sobie zapamiętać, przyjąć i stosować w życiu. I wiemy, że to błogosławieństwo się spełniło w życiu Jakuba. I nasuwa się takie pytanie, przynajmniej mi. Ja wiem, że już kiedyś słuchałem na ten temat kazania, ale zawsze to pytanie się nasuwa, dlaczego tak jest, że Bóg za takim przekrętem właściwie stał. No błogosławił Jakuba, wszyscy wiemy, że ród Abrahama, Izaka i Jakuba, Jakub jednak taki ważny i taki pozytywnym takim bohaterem, a przecież tutaj doszło do takiego, no można powiedzieć, przekrętu i można śmiało pokusić się o sformułowanie, że było to niesprawiedliwe. Zgodzić się ze mną, prawda? Jeżeli przeczytamy całą tą historię od początku, to zaczynamy rozumieć, dlaczego Bóg autoryzował taką właściwie niesprawiedliwość, taką nieuczciwość, takie kłamstwo można powiedzieć. Chciałem się tej sytuacji przyjrzeć, żeby w pełni z nią zrozumieć i tym się właśnie z wami podzielić. Kiedy się troszeczkę cofniemy do czasów, kiedy Rebeka, matka obu, była w ciąży wskutek Bożego działania, bo ona też była bezpłodna, tak jak wiele kobiet, które kiedyś urodziły bardzo wyjątkowych ludzi, o czym już kiedyś mówiłem, to pierwsza Mojżeszowa, nieco wcześniej, 25-21, mówi o tym bardzo dokładnie. W W czasie ciąży dzieci walczyły w jej wnętrzu, jest tutaj opis. To ją bardzo zastanawiało. Skoro już jestem w ciąży, to dlaczego mnie to spotyka? Poszła zapytać Boga. I Bóg jej odpowiedział. Pan jej odpowiedział, dwa narody nosisz w swoim łonie. Ludy już w twoim wnętrzu są podzielone. Jeden nad drugim będzie miał przewagę. Starszy będzie służył młodszemu. Już wtedy miała od Boga takie słowo. Już wtedy Bóg jakby błogosławił ją. Ona wiedziała, że jej ciąża jest błogosławieństwem, jest tym życzeniem. I już wtedy wiedziała, że wolą Bożą jest, aby starszy służył młodszemu. Gdy nadszedł czas rozwiązania, Rebeka rzeczywiście urodziła bliźnięta. Pierwszy wyszedł cały rudy, włochaty niczym płaszcz, tak jest napisane, i nadano mu imię Ezaw. Zanim pojawił się brat, ponieważ rączką trzymał Ezafa zapięte, nazwano go Jakub. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Miała jakieś Boże widzenie, proroctwo, kiedy Bóg powiedział, że będzie miała dwóch synów, jeden młodszy będzie panował nad drugim. Ten młodszy trzymał go zapięte, co było już dla niej pewnie bardzo jasnym symbolem pewnej dominacji. I ona już znała wolę Boga. Po pierwsze. Po drugie, jak się okazuje z historii biblijnej, Ezaw, ten praworodny, pierworodny, on tak naprawdę, można powiedzieć, nie był aż takim bohaterem w oczach Bożych, jak w oczach swojego ojca Izaka. Bo kiedy przyglądamy się historii, jak on żył, to jest opis przynajmniej dwóch sytuacji, kiedy ta jego prawość, powiedzmy sympatia do niego, już nie jest aż tak wielka, jak to można by sądzić na podstawie relacji z ojcem. Pewnego razu Ezaw, który był myśliwym, wrócił z polowania, a Jakub coś sam sobie gotował, pitrasił, ten młodszy. Jakub mówi, słuchaj, jestem strasznie głodny, daj mi coś do jedzenia. A Jakub do niego mówi, dobra, dam ci, ale jak mi sprzedasz pierworództwo, prawo do tego błogosławieństwa, dosłownie tak powiedział, najpierw sprzedaj mi pierworództwo, powiedział Jakub. A Ezaw na to, będąc głodnym, co mi po pierworództwie? Zlekceważył to zupełnie. Powiedział, posłuchaj, wrzucił z siebie Ezaf, ja umieram, co mi po pierworództwie? Jakub nie ustępował, więc najpierw mi przysięgnij. I Ezaf przysiągł. Sprzedał swoje pierworództwo Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezafowi chleb oraz potrawę z soczewicy. Ten zaś jadł i pił, wstał i poszedł. I tak pogardził Ezaf pierworództwem. Tak jest napisane w Słowie Bożym, w 1 Mojżeszowej 25, 29, 34. Ezaf pogardził swoim pierworództwem, z którym wiązało się to szczególne błogosławieństwo, które Izak chciał mu przekazać. On nim pogardził. On sprzedał za jakąś tam strawę. Nie potraktował tego przywileju poważnie. Nie potraktował tego daru poważnie, tego błogosławieństwa, tego życzenia, które go spotykało, które było tradycją, które, jak oni wiedzieli, miało jakąś moc sprawczą, on tego nie traktował poważnie. I tak naprawdę oprócz tego miał jeszcze kilka innych wad. Na przykład jest opisana taka sytuacja, poza tą, że pogardził Bożym, ojcowskim błogosławieństwem, za którym kryło się Boże błogosławieństwo. To Boże błogosławieństwo dane już przedtem Abrahamowi. Więc dość poważna sprawa, sprawa takiej większej wagi. Pamiętajcie też, że żyli oni związani przymierzem z Bogiem, z przymierzem, które zabraniało na przykład brania kobiet z ludów pogańskich. Wiecie, że to było przez Boga wielokrotnie podkreślane, akcentowane. Było to rzeczą negatywną, niedobrze przez Boga widzianą z wiadomych przyczyn. Kto brał sobie kobiety, jak w końcu zrobił sam najmądrzejszy Salomon, o którym mówiliśmy, przesiąkał różnymi dziwnymi pogańskimi nawykami, co się bardzo źle mogło skończyć dla życia duchowego tych ludzi. Przeważnie tak to się kończyło. I ten sam błąd popełnił już Ezaw, już na samym początku tej historii. Gdy Ezaw miał 40 lat, pojął za żonę Judit, córkę Hetyty Beriego oraz Basmat, córkę Hetyty Elona. Były one dla Izaka i dla Rebeki powodem wielu zmartwień. Rebeka w pełni zdawała sobie sprawę, że jej syn nie żyje w zgodzie z Bożym przymierzem. Zdawała sobie w pełni sprawę z tego, że tak naprawdę nie żyje on poza przymierzem, nie żyje życiem godnym tego błogosławieństwa. Wiedziała, jakie miała widzenie, wiedziała, jaka jest wola Boża i dokonała tego z pełną świadomością, że wykonuje jakby wolę Bożą, zapowiedzianą jej przez proroctwo, a nie zrobiła tego z własnych egoistycznych pobudek, jakby matczynych, lubiąc jednego syna bardziej. Wiedziała, że wykonuje tym wolę Bożą i zwróćcie uwagę, że ta sytuacja ma swoją analogię w sytuacji z naszym zbawieniem. Kiedy tak naprawdę to Żydzi znający historię starotestamentową byli przekonani, że oni mają wyłączność na te relacje z Bogiem, że oni są tym narodem wybranym i nadal są. I nikomu z nich nie przyszło do głowy, że poganie, tacy jak my, mogą kiedykolwiek dostąpić tej łaski, mogą bezpośrednio dostąpić, przystąpić do Boga. To było wtedy zupełnie niewyobrażalne. Dla Żydów relacje z Bogiem były tak zarezerwowane i Boże błogosławieństwo było tak zarezerwowane, jak dla pierworodnego Ezafa. Rozumiecie to powiązanie? I co się stało? Żydzi odrzucili Pana Jezusa. Zwróćcie uwagę, jak Pan Jezus odrzucili tak samo, jak Ezaf odrzucił swoje pierworództwo za tą miskę soczewicy. Dlatego Pan Jezus powiedział takie znamienite zdanie. Powiedział w Mateusza 21:43. Dlatego mówię wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, otrzyma je naród, który wyda jego owoce. Widzicie tą zbieżność? Mateusza 21:43, który otrzyma jego owoce. To jest, z nami jest tak jak z Ezafem, który pogardził Bożym błogosławieństwem. Myśmy przyjęli to, co tak naprawdę pierwotnie nam się nie należało. Tak Jakubowi teoretycznie nie należało się to błogosławieństwo, ale Ezaf nim pogardził. Pan Jezus wielokrotnie opowiadał takie historie. Na przykład opowiadał o kiedyś przypowieść o weselu, na które zostali zaproszeni ludzie. Ludzie pierwotnie wybrani, ale niektórym z nich nie chciało się odświętnie ubrać i nie byli godni tego, aby się tam pojawić. I ci pierwotnie zaproszeni zostali wyrzuceni na zewnątrz, a na wesele zostali zaproszeni ludzie przypadkowo zwołani jakby z ulicy. Myślę, że część z was zna tą historię. I my mamy przywilej być tymi ludźmi, którzy jakby nie uczestniczyli w tym pierwszym, pierwotnym planie, ale mają przywilej uczestniczyć w tym weselu i w tym błogosławieństwie przechodzącym z pokolenia na pokolenie. Może to się w pierwszej chwili wydawać taką trochę poetycką przenośnią, jak wam powiem, że to błogosławieństwo Abrahama, to tak naprawdę ono przechodzi do dnia dzisiejszego i wy również pod to błogosławieństwo podlegacie. Ale właśnie nad tym chciałem się przez chwilę jeszcze zatrzymać, bo to jest w całej historii najbardziej fascynujące, że kiedy my już znamy te wszystkie historie i te powiązania i te możemy porównać tą historię Ezafa i Jakuba z naszą i właśnie z sytuacją, przed którą nas do której nas przygotował Pan Jezus, to możemy tutaj odkryć o wiele więcej takich równoległych prawd. I jedną z nich jest właśnie to, że to pierwsze błogosławieństwo, które spoczywało na Abrahamie, a potem zostawało przekazane dalej, ja je za chwilę przeczytam, że to pierwsze błogosławieństwo nadal jest aktualne. To błogosławieństwo, tak jak mówiłem, ma tą moc. Boże Słowo, Boże błogosławieństwo ma moc. Ono do dzisiaj działa i ono dziś jest aktualne. I ono do dzisiaj ma gdzieś jakąś, na kogoś moc sprawczą. Zwróćcie uwagę. Błogosławieństwa Abrahama. W pierwszej księdze Mojżeszowej myślę, że to znamy prawie wszyscy na pamięć. Wywiodę z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił i rozsławię twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. W dalszej części w Mojżeszowej 13:15 mówi Bóg do Abrahama: całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i twojemu potomstwu na wieki. W Nowym Testamencie okazuje się, albo inaczej, Paweł w którymś momencie zaczyna nam to błogosławieństwo wyjaśniać. Paweł wyjaśnia nam, że to błogosławieństwo tak naprawdę jest dla nas aktualne i nam się należy, i nas obowiązuje, i na nas spoczywa jakby. Zwróćcie uwagę, w liście Galacjan 3:8 jest piękny fragment, który może na pierwszy rzut oka nie budzi w nas aż takich głębokich refleksji, ale teraz się nad tym zatrzymamy, bo on mówi właśnie o błogosławieństwie Abrahama, które dla was wszystkich, jak tu siedzicie, jest aktualne. Galacjan 3:8. Pismo zaś, które przewidywało, że Bóg będzie usprawiedliwiał pogan na podstawie wiary, już wcześniej zapowiedziało Abrahamowi: w tobie błogosławione są wszystkie narody. Tak więc ci, którzy idą drogą wiary, czyli wy, dostępują błogosławieństwa wraz z wierzącym Abrahamem. Zwróćcie uwagę, to co się wtedy wydarzyło kilka tysięcy lat temu przez Chrystusa zostało przełożone jeden do jednego na was. To jest dla was, dla nas ciągle aktualne. Błogosławieństwa Abrahama, słuchajcie. I to nie jest jakaś poetycka przenośnia. Paweł mówi, że dosłownie tak mamy to traktować. Galacjan 3:13. Chrystus odkupił nas od przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem, bowiem jest napisane: przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. A błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan naszym. Powtórzę to jeszcze raz, zwróćcie uwagę. Aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Jezusie Chrystusie udziałem pogan. Zupełnie tego nieświadomi żyjemy od wielu lat pod mocą Bożego błogosławieństwa, które dał Abrahamowi. Ono jest, jak pisze słowo, jak pisze Paweł, to błogosławieństwo Abrahama, które wielokrotnie czytaliśmy, które niektórzy z nas pewnie znają na pamięć, ono jest dla nas aktualne, ono nas dotyczy, ono na nas działa, ono możemy je wykorzystać, ono jest aktualne dla każdego z nas. Wyobrażacie sobie? To jest fantastyczne, tak powiem, odkrycie można powiedzieć, jeśli to w pełni zrozumiemy, że to życzenie Boże wypowiedziane w Bożym Słowie Abrahamowi tak naprawdę jest powiedziane do ciebie i do mnie, dosłownie do każdego z nas z osobna. Fantastyczne, kiedy to zrozumiałem, to pomyślałem sobie, wow, słyszałem w życiu wiele fajnych błogosławień z okazji moich urodzin i bardzo sobie je cenię. I one też mają moc sprawczą, jeśli są wypowiedziane w imieniu naszego Pana. Wierzę w to głęboko i wierzę głęboko, że powinniśmy to praktykować. Ale wyobraźcie sobie, jakie fantastyczne błogosławieństwo cały czas gdzieś nas otacza. My żyjemy jakby wewnątrz Niego, mogąc z Niego korzystać, zupełnie do końca nie dotarło do nas być może do dnia dzisiejszego, że te słowa zostały przez Boga wypowiedziane tak naprawdę dla nas, wobec nas. Piotr mówi na ten temat. Choć tu jeszcze przeczytam Efezjan 1:3-6. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, ten, który nas pobłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem niebos w Chrystusie. Zwróćcie uwagę na to jeszcze. Tutaj jest jeszcze taki, można by powiedzieć, bonus. Warto się nad tym głębiej zastanowić. Nad tym naprawdę warto się zatrzymać. Efezjan 1:3-6. Istnieje jeszcze jedno błogosławieństwo. Błogosławieństwo, czyli dar, który cały czas gdzieś jest, dla nas działa, a jest aktywny. Jeszcze jedno błogosławieństwo, które mamy. Nie musimy się cieszyć błogosławieństwem. Cieszymy się wszyscy codziennymi darami, błogosławieństwem, tym, że nie jesteśmy głodni, że mamy pracę, że powodzi nam się, że mamy szczęście w miłości, czy w jakichś innych dziedzinach życia. I to jest piękne i zawdzięczamy to Bogu i zawsze powinniśmy Bogu za to być wdzięczni. Ale chyba największym błogosławieństwem, które cały czas gdzieś wokół nas jest, w którym żyjemy i które nas w każdej sytuacji naszego życia dotyczy, o wiele większe błogosławieństwo niż te doraźne, codzienne, jest zawarte w tym jednym zdaniu. Zwróćcie uwagę. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, ten, który nas pobłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios w Chrystusie. My jesteśmy błogosławieni wszystkimi błogosławieństwami duchowymi w Chrystusie. Zwróćcie na to uwagę, tam jest straszna głębia, dobrze jest przy tym posiedzieć, pomodlić się i to tak naprawdę przyswoić sobie, że jesteśmy błogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios w Chrystusie. A wracając na chwilę, bo to bardzo budujące, do tego, co Pan Jezus mówił, że dlatego mówię wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, otrzyma je naród, który wyda jego owoce, to Piotr w pierwszym liście Piotra 2,6, Piotr pisze takie zdanie. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim, kapłańskim, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło. Wy, którzy byliście niegdyś nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Wy, którzy byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Którzy nie zasługiwali na to błogosławieństwo teoretycznie, które należało się Ezafowi, bo Jakub jakby nie zasługiwał, którzy kiedyś nie byliśmy jakby ludem Bożym, teraz jesteśmy, bo Pan Jezus powiedział, że Królestwo Boże zostanie zabrane jednym, a otrzyma je naród, który wyda jego owoce. I my wydajemy te owoce i my jesteśmy tym narodem, ludem wybranym, ludem Bożym, bylebyśmy te owoce wybrali. I cały czas, każdego dnia, w każdej chwili, w każdej sytuacji, w każdych okolicznościach spoczywają na nas te błogosławieństwa, te dane Abrahamowi i to błogosławieństwo w postaci Ducha Świętego. Wszelkich duchowych błogosławieństw zawartych w Chrystusie, jak tutaj jest napisane. Oprócz tego, że nasze grzechy zostały nam przebaczone, zostaliśmy wyzwoleni spod mocy grzechu, to mamy jeszcze Boże błogosławieństwo przez bezpośredni dostęp do Boga przez Ducha Świętego. To wszystko, z tego wszystkiego możemy korzystać. To Boże życzenie wiecznie żywe, tak jak Jego Słowo wiecznie żywe, ono cały czas na nas czeka, cały czas gdzieś jest aktywne. Musimy tylko je wziąć. Ja myślę, że w błogosławieństwie istnieje taka tajemnica wielka, trzeba ją przyjąć. Trzeba ją przyjąć, trzeba to zaakceptować. I ono wtedy działa, bo ono ma moc. Słowo Boże ma moc i chyba nad tym zatrzymywać się nie muszę. I myślę, że powinniśmy to częściej praktykować. My często się modlimy we trójkę z Nel, o naszą córkę, gdzieś wychodzi, wyjeżdża, ale słyszałem już wielokrotnie opinie chrześcijan, którzy twierdzili, że oni nigdy z domu nie wychodzą albo nie wypuszczają dzieci, dopóki błogosławią. Myślę, że warto tą prawdę, to, że błogosławieństwo Boże, że nasze błogosławieństwo w imieniu Boga ma moc, że warto sobie to odświeżyć, przypomnieć i praktykować. I się karmić tą świadomością tego, że Bóg dał nam ten autorytet, abyśmy błogosławili i przykłady w Biblii, abyśmy błogosławili, że to ma pewną moc sprawczą i abyśmy to robili. Jest to przeciwieństwo przekleństwa. To jest rzecz dobra, Biblii praktykowana i Słowo nas do tego zachęca, abyśmy błogosławili. No, Słowo Boże zachęca, abyśmy nawet naszych wrogów błogosławili. To jest zupełnie inny temat. Ale jest w tym z całą pewnością postawa, której Bóg od nas oczekuje, a w stosunku do naszych najbliższych, no korzyść niewymierna, ogromna. Musimy to praktykować, musimy też błogosławieństwo, jeśli otrzymujemy, po prostu przyjąć, zatrzymać się na tym, nie traktować tego tak, jak się traktuje życzenia urodzinowe od koleżanki czy kolegi z pracy. Tylko naprawdę zastanowić się nad tym, czy to, żeby wpuścić to w pełni do swojego serca. I wtedy możemy oczekiwać. Jeżeli wierzymy Słowu Bożemu, to możemy oczekiwać, że to będzie działać. Że to ma na nas wpływ. Bóg w swoim Słowie do tego zachęca. Na zakończenie, na początek zakończenia, potem żona powie mi, jak mówisz na zakończenie, to niech to nie trwa dłużej niż minutę. Chciałem zatrzymać się jeszcze nad jedną opisaną w Słowie Boże rodzaju, nad jednym opisanym w Słowie Bożym rodzaju błogosławieństwa. Bo kiedy zaczynałem przygotowywać to słowo, to właściwie od tej historii zacząłem i tak naprawdę pomyślałem, że to słowo jak nazwałbym Dolina Błogosławieństwa. No bo teraz możemy chyba, mogę powiedzieć, że wszyscy żyjemy tu na ziemi, patrząc w niebo, czekając, aż nasz Pan przyjdzie tutaj po raz drugi. Żyjemy na tym, no człowiek smutny, pesymista powiedziałby łez padole, a my byśmy powiedzieli, że w tej dolinie, o której Dawid też mówił, że nawet chodząc ciemną doliną, to on się niczego nie boi i my żyjemy w tej dolinie i czekamy na naszego Pana, pełni optymizmu i radości, mam nadzieję, myślę. Ja w każdym razie jestem. Ale jest takie słowo, takie sformułowanie w pewnym w Biblii, w pewnym fragmencie, które mówi o Dolinie Błogosławieństwa. I ta historia, bardzo też ciekawa, dotyczy tego, że Jozafat błogosławił, był bardzo w trudnej sytuacji, kiedy trzy narody pogańskie na niego napadły. Mianowicie byli to Amonici, Moabici i część spod Menuitów. I on wtedy, wy tą historię znacie, ja dokładnie pamiętam, że Andrzej miał przynajmniej dwa razy słowo na ten temat. On wtedy zwrócił się do Boga z gorącą modlitwą w poście i padły wtedy takie znamienite słowa w 2 Kronik 20:12. Nie wiem, co czynić, ale oczy nasze zwracają się ku Tobie. Wszyscy oni pościli i modlili się do Boga. Zdaje się, że nawet zwierzęta musiały pościć. W 2 Kronik 20 Bóg przemówił do nich przez proroka. Jednego proroka, który znajdował się wśród nich. Powiedział do nich tak. Tak do was mówi Pan. Nie bójcie się tego wielkiego mnóstwa. Albowiem nie wy będziecie walczyć, lecz Bóg. Znacie te słowa na pewno. Prawda? To było, kiedy napadli na nich Moabici, Amonici i Menuici. I myślę, że my też jesteśmy bardzo często w takiej sytuacji, kiedy borykamy się z różnymi trudnościami, które byśmy mogli tak nazwać Menuitami i Moabitami. I Bóg ma dla nas zawsze to samo słowo, że nie musimy się tego martwić, bo Bóg za nas będzie walczył. I kiedy rzeczywiście tak się stało, jak to i w naszym życiu się dzieje, że Bóg zawsze jest górą i z tych sytuacji wychodzimy zawsze z głową do góry, a nie z nogami do przodu, bo tak przeważnie przecież jest i wszyscy już dobrze wiemy, że tak naprawdę to wszystko zawsze dobrze się kończy, jeśli idziemy z Bogiem, to wtedy tamta sytuacja tak się skończyła, że można zamknąć ją w jednym zdaniu. 3 dni zeszły im na zbieranie łupu. Tym, oczywiście nie tym Moabitom i tak dalej. I kiedy my będziemy do życia i do naszych problemów podchodzić z taką wielką wiarą, to też jestem przekonany, że będzie wiele takich dni, kiedy będziemy spędzać 3 dni na zbieraniu łupów, choćby w postaci duchowych błogosławieństw. Ale to miejsce, gdzie to się stało, gdzie on tak bardzo zaufali Bogu i tam spotkało ich Boże błogosławieństwo, to tam właśnie oni zgromadzili się w Dolinie Błogosławieństwa i tam błogosławili Pana. Oni błogosławili Pana, błogosławili Boga. I to jest ta ostatnia forma błogosławieństwa. Też jest w Słowie Bożym bardzo dużo przykładów na to, że my, ludzie, powinniśmy błogosławić Boga. Ale trzymałem się tylko nad tym jednym. Tam jest to pięknie opisane, ponieważ to miejsce, gdzie oni to zrobili, jest opisane jako dolina błogosławieństwa. Właśnie dlatego nadali temu miejscu, 2 Kronik 20:26, właśnie dlatego nadali temu miejscu nazwę Dolina Błogosławieństwa. I taką nazwę nosi ono do dnia dzisiejszego. I my też żyjemy w takiej dolinie błogosławieństwa. I oprócz tego, że powinniśmy przyjąć wszystkie te błogosławieństwa i nad nimi się naprawdę zatrzymywać i każdą z tych błogosławieństw, tych drobnych, tych powszednich traktować poważnie, to też przyjąć do serca i zastanowić się nad tymi błogosławieństwami, które na nas czekają i dla nas są aktualne od czasów Abrahama. Pamiętajcie, że one was też dotyczą. Tak jakbyśmy ciągle jeszcze nie otworzyli jakiegoś ważnego listu, który na nas czeka gdzieś w szufladzie, to ja wam teraz mówię, że on tam jest. I wystarczy przyjść do domu i go otworzyć. Tak te błogosławieństwa czekają. Ale my też możemy i powinniśmy błogosławić Boga, tak jak to oni zrobili właśnie w Dolinie Błogosławieństwa. I jedną z takich form błogosławieństwa naszego Pana, które on bardzo lubi, jest uwielbienie. Dawid tak pisał, w Psalm 146:2. Pragnę wielbić Pana, póki życia we mnie. Pragnę grać Jemu, póki jestem. No, tak. Zachęcam was, grupę, aby się przygotowała do błogosławieństwa naszego Pana. Myślę, że my wszyscy błogosławimy Go i wielbimy, ale zróbmy to dzisiaj z większą świadomością, że jest to, co w Biblii jest opisane jako błogosławieństwo, że my możemy błogosławić Pana i powinniśmy Go błogosławić. Każdy z nas może wybrać w życiu, czy będzie korzystał z tego Bożego błogosławieństwa, czy nie. Każdy ma wolny wybór, Bóg zostawia nam ten wybór. I nawet wyraźnie o tym pisze w 5 Mojżeszowej 30 jest takie zdanie. Wzywam dziś na świadków przeciw wam niebo i ziemię. Oto kładę dziś przed tobą życie i śmierć. Błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie. Żyj ty i twoje potomstwo. Zwróćcie uwagę, jaki jasny, świadomy przekaz, apel Boży. Kładę, wzywam na świadków niebo i ziemię, kładę dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie. To jest pisane do nas. A jedno z najpiękniejszych błogosławieństw na zakończenie znalazłem w 4 Księdze Mojżeszowej 6:24. To przeczytam wam na zakończenie przed uwielbieniem. I raz jeszcze zalecam, błogosławieństwo na was czeka, trzeba je przyjąć, odkryć, przyjąć do własnego serca. 4 Mojżeszowa 6:24. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech Pan rozjaśni nad tobą swoją twarz i niech przychylny ci będzie. Niech ku tobie skieruje Pan swój wzrok i niech cię zawsze darzy pokojem. Amen.